Witamy Państwa w 7 odcinku podcastu SEE. Podcast SEE jest cyklicznym podcastem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, podczas którego omawiamy bieżące wydarzenia z działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz podczas którego poruszamy najbardziej palące tematy rynkowe. Ja się nazywam Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywają
Dorota Skowron,
Piotr Pochmara.
Tak, proszę Państwa, dzisiejszy podcast zostanie podzielony na kilka części. Pierwsze z życia SEE, podczas którego omówimy naszą bieżącą działalność. Będzie to Akademia Tworzenia Kapitału, Wall Street i konkurs Lider Rynku Kapitałowego. A podczas drugiej części, tej bardziej rynkowej, tradycyjnej, będziemy omawiali przypadek spółki
Swarzędz.
Tak, Swarzędz jest to spółka, która w ostatnim tygodniu bardzo ciekawe rzeczy się działy. Jedna z najbardziej znanych spółek na polskiej giełdzie, jedna ze starszych. Zaczynamy od działu pierwszego, czyli z życia SEE. Dorota, co powiedz nam troszeczkę o Akademii Tworzenia Kapitału. Kiedy się zaczyna i do kiedy trwa i nieco jaka jest tematyka?
Akademia Tworzenia Kapitału zaczyna się już jutro w Krakowie, w centrum handlowym Kazimierz w kinie Cinema City. Rozpoczyna się o godzinie 9.30, potrwa około do godziny 17.00. Kolejne miasta, w których się odbędzie Akademia, to Gdańsk, Katowice, Wrocław i Warszawa. Motyw przewodni Akademii Tworzenia Kapitału to giełda wbrew stereotypom, szanse inwestycyjne w czasie kryzysu. No i tutaj w ramach programu poruszane są tematy z różnych, powiedzmy, obszarów wiedzy na temat rynku kapitałowego. Pierwszy wykład będzie dotyczył instrumentów pochodnych jako sposobu na dekoniunkturę giełdową. Kolejny wykład będzie bardziej dotyczył analizy technicznej i poszukiwania technicznych formacji sygnału zmiany trendu, a więc polowanie na giełdową hossę. No i wykład trzeci, bardziej taki makroekonomiczny, o wpływie czynników globalnych na decyzje inwestycyjne.
Widzę, że staraliśmy się tak dobrać tematykę, która byłaby dość taka atrakcyjna z punktu widzenia sytuacji giełdowej, w której się teraz znajdujemy. Także jest, powiedzmy sobie, sytuacja giełdowa, jaka jest, to każdy widzi. Powiedzmy sobie delikatnie, rzecz ujmując, niewesoła. No i teraz my zauważamy wśród inwestorów taką tendencję, że oni się starają szukać raz, że pozagiełdowych form inwestycji, dwa, że takich form inwestycji, które w pewien chociażby sposób uniezależnią ich od koniunktury giełdowej, tak? Czy będzie hossa czy bessa, oni starają się szukać takich instrumentów, że będą mogli zarabiać. Dorota, powiedz mi, kto może wziąć udział w Akademii Tworzenia Kapitału?
W Akademii Tworzenia Kapitału może wziąć udział każdy, z tym, że członkowie stowarzyszenia mają szkolenia bezpłatnie, natomiast dla pozostałych osób jest to koszt jedynie 40 zł. No i zapisy są przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej stowarzyszenia i właściwie to są wszystkie formalności.
A jutro jest pierwsze
tak,
szkolenie w Krakowie.
Jutro jest pierwsze szkolenie
w
Krakowie.
A jeżeli ktoś wysłuchałby dzisiaj po południu naszego podcastu i jeszcze sobie przypomniał, że chce wziąć udział, to może to zrobić?
Tak, jak najbardziej. Na szkolenia w Gdańsku, które odbędą się 20 marca, jeszcze jak najbardziej można się
zapisać. Ale nie, na to jutrzejsze, krakowskie.
A na to jutrzejsze? Dzisiaj jeszcze ostatnie zapisy będę przyjmować, także dzisiaj listy już będziemy zamykać.
Tak, to jest bardzo ważne, powiedzmy, tak, że jeżeli ktoś się nie zapisał, no to może mieć problemy,
tak,
prawda?
Tak,
będzie
tak,
musiał się ustawić na końcu kolejki.
Tak, tak, dopisać i różne.
Jasne. Jeszcze powiedzmy o tym, o tej opłacie dla osób, które nie są członkami SEE, to jest 40 zł. Przypominamy, że składka członkowska to jest 50 zł.
Dokładnie.
Jak podliczymy sobie, co ten członek Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych ma za te 50 zł, to bardziej chyba się opłaca przystąpić do stowarzyszenia.
No tak, tak, na pewno. Wiadomo jeszcze, że we wrześniu odbędzie się kolejna edycja Akademii Tworzenia Kapitału, więc sam koszt dwóch akademii,
która zapewne będzie kosztować, niech zgadnę, 40 zł, tak?
Dokładnie, także tutaj oprócz tego, że mamy profity w postaci członkostwa w stowarzyszeniu, to jeszcze tak bezpłatne szkolenia Akademii Tworzenia Kapitału.
Tak, jak ktoś jest członkiem SEE, to teraz za chwilę będziemy o tym mówili, ma tańszą opłatę na konferencję Wall Street, dostaje akcjonariusza, może poza kolejką zgłosić się do naszego działu interwencji i analiz po jakąś pomoc prawną, tak, której czasami ktoś, kto nie jest członkiem SEE, no może mieć problemy, tak, z jej otrzymaniem.
Na pewno czasowe.
Tak, właśnie, na pewno czasowe, choćby właśnie dlatego, że tych spraw jest bardzo dużo. Ktoś jest członkiem stowarzyszenia, to na pewno jest mu łatwiej. Także serdecznie zapraszamy do zostania członkiem stowarzyszenia, gdzie odbywają się wszystkie po kolei te szkolenia z cyklu Akademia Tworzenia Kapitału.
One się odbywają w kinach Cinema City i tutaj też w ramach, powiedzmy, z tytułu tego, że odbywa się to w kinie, każde szkolenie zostanie zakończone seansem filmowym z najnowszym filmem Lektor, który będzie wchodził do kin.
A to jest oscarowy film z tego, co
pamiętam. Tak. Bardzo polecany, także aby już tutaj trochę nasi uczestnicy odpoczęli od wiedzy i szpikowania głowy różnymi informacjami, będą mogli się trochę zrelaksować.
Tak, czyli to jest, najpierw jest coś dla ciała, a potem coś dla ducha.
Tak, dokładnie.
Rozumiem. Dobrze, także serdecznie zapraszamy. Te wszystkie szczegóły są u nas na stronie internetowej. Przejdźmy do kolejnej naszej tutaj rodzaju działalności, więc konferencja Wall Street. Czyli tradycyjnie już, jak od kilku podcastów, przypomnijmy, kiedy odbywa się ta konferencja Wall Street.
Konferencja odbywa się w dniach od 6 do 8 czerwca. I odbywa się tradycyjnie w Zakopanem, w hotelu Merkur Kasprowy, aczkolwiek jeszcze dodatkowo zarezerwowaliśmy miejsca w hotelu Patria.
Ale wiemy, to tylko dla noclegi, dla uczestników, tak?
Tak, noclegi, czyli cała część zasadnicza, wykładowa. Część merytoryczna, wyżywienie, wszystko będzie zapewnione w hotelu Merkur Kasprowy. Natomiast z doświadczenia wiemy, że zawsze tych miejsc w Kasprowym brakuje w pewnym momencie i też tutaj potrzeba drugiego hotelu.
Tak, my od kilku podcastów cały czas przypominaliśmy, że już za chwileczkę zapisy, już za chwileczkę startują, te zapisy już na szczęście wystartowały. Tak. Adres strony mamy www.wallstreet.org.pl i z tego co wiem, to trwa oferta First Minute.
Tak, oferta kiedy? First Minute trwa do końca marca. Już w tej chwili zapisało się około prawie 100 osób na konferencję, także jest to sporo. Bardziej, że kampania medialna dopiero ma ruszyć.
Tak, to jest w ogóle informacja dla wszystkich osób, którzy wahają się, czy się zapisać. Tak? Jeżeli ktoś postanowi się, że być może po długim weekendzie majowym się zapisze, no to może być za późno. Tak?
No tak, i na pewno nie skorzysta z oferty First Minute, bo weekendzie majowym.
Tak, to powiedzmy, że jak się skończy ten marzec, to będzie powiedzmy wprost, będzie drożej, prawda?
Będzie drożej,
obniżek typu Last Minute nie będzie, bo praktyka pokazuje zeszłych lat, że my raczej na około miesiąc przed konferencją to musimy zamykać listę,
dokładnie,
a nie myśleć o dodatkowych promocjach. Także serdecznie zapraszamy. Proszę Państwa, na stronę, nie, właśnie tej, o której mówiliśmy, www.wallstreet.org.pl jest już program, który nazwałbym go takim programem 80%. Także on już jest mniej więcej wypełniony, mniej więcej tak ta konferencja będzie wyglądała. Wiadomo, że trwają jeszcze potwierdzenia nazwisk wielu wykładowców, także tam jest jeszcze kilka pustych miejsc, ale już mniej więcej kształt tej konferencji jest znany, jest jak zwykle bardzo atrakcyjny. Nic się od zeszłych lat nie zmieniło.
Też tradycyjnie, tak jak zawsze, jak się mocno zmieni znowu sytuacja na rynku, chociaż jest to może mało prawdopodobne, ten program będzie dostosowywany do sytuacji rynkowej, żeby...
No teraz ciężko mi powiedzieć, że sugerujesz, jakaś hossa będzie do czasu polskiego, tak? Bo ciężko już mi sobie wyobrazić.
Zawsze można jeszcze ten program dostosować, że jesteśmy elastyczni tutaj. Nie?
Tak,
ten
oczywiście.
Program jest tutaj,
znaczy to wykładowcy generalnie, tak? Jesteśmy w ciągłym kontakcie z wykładowcami, już nagle mielibyśmy super hossę, to ciężko mi wyobrazić sobie, że będziemy mówili o tym krachu, kryzysie już ileż może. Już chętnie porozmawiałbym o jakichś wzrostach, jakichś wzrostach na rynku. Dobrze, słuchajcie, powiedzmy jeszcze o kończącym się, no nie tak do końca kończącym się, konkursie Lider Rynku Kapitałowego. Czy obserwujecie, jak wygląda aktualnie klasyfikacja generalna, albo może chociaż wyniki ostatnich kilku rund?
No na tyle, na ile czas pozwala, ale nie szczegółowo.
Aha, no rozumiem. Ja biorę udział, oczywiście z pełną świadomością, że nawet jakbym tam coś wygrał, to i tak nie otrzymałbym nagrody, bo organizatorzy tutaj nie mogą wygrywać żadnych nagród. Po raz kolejny wzorowo się skompromitowałem w piątej rundzie.
Takie trudne pytania?
Tak, pytania są trudne. Pytania były na tyle trudne w tej rundzie, że po raz pierwszy od początku osoba, która zwyciężyła piątą rundę, nie zdobyła maksymalnej liczby punktów. Bo tematyka dotyczyła funduszy inwestycyjnych, no i trzeba przyznać, że była wyjątkowo, no tak mi się przynajmniej wydaje, obca inwestorom.
A jakieś takie przykładowe pytanie ci zapadło w pamięć?
O matko boska. Przyznam się szczerze, że nie, że wszystkie, jak skończyłem wczoraj, chciałem odpowiadać, to byłem raczej przytłoczony i jakby nadmiarem informacji, a z drugiej strony lekko załamany, jak ja to niewiele wiem. Także tak, musiałem, że tak powiem, troszkę zweryfikować swój poziom wiedzy. Także zajmuję miejsce w okolicach 200 któregoś tam, mimo że wziąłem udział we wszystkich rundach. Trzeba przyznać, że pytania są bardzo trudne, ale teraz w tym tygodniu trwa ostatni etap I uwaga, tutaj nagrodą główną jest 10 tysięcy złotych w tym etapie ufundowane osobiście przez Romana Karkosika. Drugie miejsce 5 tysięcy złotych, czyli najbardziej w tym tygodniu nagrody są najbardziej wartościowe. Jest to ostatni etap. Oprócz tego jeszcze...
Czego on dotyczy, ten ostatni etap?
Jest to najbardziej chyba takie rynkowe sytuacje, czyli już konkretne pytania dotyczące konkretnych spółek, konkretnych wydarzeń na rynku kapitałowym. Mi się wydaje, że nie widziałem tych pytań, nie wziąłem udziału w tym etapie, że teraz będzie najłatwiejszy etap. Że
takie... czy można wziąć udział w ostatnim etapie, tak, nie biorąc poprzednich?
Tak jest, tak jest. Tak, można tak robić. Nawet osoby, które zapomniały się zapisać na początku, które brały udział w kolejnych etapach, mogły wygrywać nagrody, jeszcze wciąż mogą w tym ostatnim etapie wygrywać kolejne nagrody, nie mając już często szans na zwycięstwo bądź na dobre miejsce w klasyfikacji generalnej. Można to robić, także zachęcamy. Podejrzewam, że będzie znowu bardzo trudno, zwłaszcza, że są do wygrania tylko i wyłącznie dwie nagrody w najbliższym etapie i po zakończeniu szóstego etapu otwartego jest jeszcze ostatni etap, siódmy, przeznaczony już tylko i wyłącznie dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Taki bonus. Jeżeli ktoś jest członkiem SI, może wziąć udział w siódmym dodatkowym bonusowym etapie, na którym też będzie można jakieś nagrody wygrać. Przypomnijmy adres strony, to jest www.liderrynkukapitalowego.pl. Strasznie długa nazwa.
Tak.
Dobrze. Jeżeli chodzi o bieżącą działalność stowarzyszenia, to na dzisiaj wszystko. Przejdźmy do spraw rynkowych. Piotrze, w zeszłym tygodniu, 10 marca, we wtorek, odbyło się walne Swarzędza, które, mówiąc już tak wprost, kończyło chyba życie tej spółki. Przybliżmy może inwestorom.
Może nie tyle kończyło, co przybliżało koniec tej spółki. W sensie takim,
bardzo delikatnie to ująłeś.
Uchwały została otwarta likwidacja spółki. No i niestety najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest kontynuowanie procesu likwidacji i skończenie działalności.
A właśnie, a może jakby od początku przybliżyli, bo co się stało w tym Swarzędzu? Czy tam doszło do jakiejś nieprawidłowości, czy też to było najzwyczajniej w świecie, no nie wiem, Swarzędz nie poradził sobie z warunkami rynkowymi, co się dzieje na rynku?
O nieprawidłowościach prawnych na razie nie można mówić, przynajmniej jakichś pewnych, ale bardziej to były nieprawidłowości menedżerskie. Po prostu przez lata spółka przynosiła straty, pozyskiwała kapitał przez emisję. Było to blisko 200 milionów złotych przez kilka lat. Jest niewykorzystane efektywnie.
Znaczy właśnie ja tutaj widzę, mam tak notowane, kiedy były prawa poboru emitowane, to w połowie 2007, tak i pod koniec 2006 były dwie emisje i rozumiem, że nic one nie przyniosły.
No nic takiego, żeby poprawiła się sytuacja w spółce, a wręcz przeciwnie, się pogarszała z roku na rok, z kwartału na kwartał.
Czyli tak, bo my się staramy już zawsze jako Stowarzyszenie Indywidualnych patrzeć to z tej strony, że szukać tych sytuacji, w której naruszany jest interes tego inwestora indywidualnego. Ja rozumiem, że w tej sytuacji bardziej, jakby tu powiedzieć, mamy do czynienia z czymś takim jak, nie wiem, nieudolne zarządzanie, mówiąc już wprost.
Ten interes został naruszony z tego punktu widzenia, że za każdym razem zarządy obiecywały, że te pieniądze zostaną wykorzystane efektywnie, a niestety tak się nie stało.
No tak, ale to ciężko mówić już takim jakby wprost naruszeniu prawa, czy tam...
Nie, no oczywiście.
To jest po prostu zwykłe jakby problemy, nie wiem, z zarządzaniem, prawda?
Chyba tak to trzeba ująć. Tak.
A czy mamy, nie wiem, bo powiedzmy jeszcze tak, czy to są obiektywne problemy, nie wiem, natury gospodarczej, że to jest brak zamówień, czy po prostu ta spółka była słabo zarządzana?
Na pewno jest
opinia?
Tak, że składają się na to dwie rzeczy. Po pierwsze, słaba koniunktura w gospodarce, no i bardzo słaba koniunktura w branży meblarskiej. Ale oczywiście nie jest tak, że wszystkie podmioty w tej branży padają.
No właśnie, bo byśmy nie mieli za kilka lat czym umeblować naszych mieszkań.
Dokładnie, dokładnie. No, trzeba chyba powiedzieć sobie wprost, że to była nie tylko sytuacja w branży i w gospodarce, ale także błędy zarządzania.
A czy, bo z tego co wiem, to my mamy przykłady spółek, znajdujemy, które w podobnych parametrach finansowych, podobnej jakby strukturze przychodów dobrze sobie radzą i potrafią nawet w tych ciężkich czasach, kiedy jest ewidentna dekoniunktura na rynku, no nie wiem, powiedzmy tak, nieruchomości i wszystkim, co związane tak z nieruchomościami, no potrafią sobie radzić.
No to jest kwestia braku elastyczności. W Swarzędzu zdecydowanie jej nie było.
Dobrze. Powiedzmy jeszcze takie pytanie, czy tutaj w Swarzędzu był jakiś może problem z toksycznymi opcjami?
Nie,
z
tego, to spółka nie miało tego.
Tak, no, czyli mimo tego, no, znaczy mimo tego, powiedzmy, było jakieś usprawiedliwienie.
Tak, jest to pozytywna informacja. Niewiele ona może pomóc.
Ja tak jeszcze tutaj tak w ramach anegdoty, którą staram się zawsze opowiadać, przypomina mi się kiedy taka sytuacja, że na rynku, to w Stanach Zjednoczonych, był taki konkurs na kluby inwestorskie i tam regularnie ten konkurs wygrywały takie, no nie chcę użyć słowa babcie, takie panie, które inwestowały w takie spółki, których produktów na co dzień używały. I one regularnie wygrywały ten konkurs, nie wygrały go w okolicach roku 2000, kiedy nie załapały się na hossę internetową, ponieważ tych produktów normalnie w świecie nie używały. One po prostu postępowały zgodnie z zasadą. Jeżeli używam jakiegoś produktu w domu, nie wiem, odkurzacza, proszku do prania i to się sprawdza, to ja kupowałem akcję tego. I gdyby postępować to w tym przypadku ze swarzędzem, to ja słyszałem kilka takich opinii, że ludzi, którzy nie wiem, meblowali swoje mieszkania, że poszli do salonu, usiedli na kanapie swarzędza i musieli wstać. Nie wiem, coś chyba jest nie w porządku z tą kanapą. No, ja wiem, że to jest może przykład niedobry, że to jest oczywiście bardzo subiektywny, no ale to jest jakiś sygnał, tak? Że te meble, no coś z nimi jest nie tak, że oni, nie wiem, mieli czy problemy ze wzornictwem, ze stylistyką.
No jest to jeden z zarzutów stawianych poszczególnym zarządom swarzędza. Także ta linia nie była nowoczesna, na tyle nowoczesna, żeby zdobyć rynek.
No właśnie, czasy się zmieniają,
ona
tak?
Ona się zatrzymała w pewnym momencie i te meble właśnie swarzędza wyglądają zawsze tak samo.
No właśnie, właśnie do tego staram się dążyć, że tak, że o ile nie wiem, te wszystkie jakby inne koncerny meblowe starają się te linie robić nowoczesne i tak dalej, to te meble swarzędza troszkę tak wyglądają tak jak troszkę jak z dworku szopanowskiego.
To jest też problem budowy marki, bo taki jest oddźwięk wśród ludzi, że swarzędz kojarzy się raczej z taką toporną marką, raczej skierowaną do klienta starszego.
Nie wiem, że to był zarzut, prawda, który między innymi na Nawalnym był podnoszony. Dobrze, jeżeli powiedzmy, no, najpierw zanim przejdziemy jeszcze jakby do skutków, tak? Co ten inwestor indywidualny, który nam no, miał pecha i posiada tę akcję swarzędza, co on teraz może zrobić, tak? Jakbyśmy mieli kilku porad mu udzielić, może nie porad, ale bardziej wskazać kierunki, co może robić, to powiedzmy, co działo się konkretnie na tym walnym, bo mam przed sobą wykres swarzędza no, z tego dnia, z 10 marca i przyznam się szczerze, że wygląda on no, fantastycznie. Tak?
Przynajmniej krótkoterminowo.
Krótkoterminowo. Tu widzę, że akcje były mniej więcej między 5 a 4 grosze. Tak? No, spółka jest już dawno spółką groszową.
No, w czasie dnia zlecenia ustawiały się nawet na 9 groszy.
Właśnie, bo tam powiedzmy sobie szczerze, że jeden z akcjonariuszy podczas walnego ogłosił, że on być może by chciał tak doprowadzić do przejęcia.
Znaczy, że prowadził rozmowy przed walnym zgromadzeniem z głównym akcjonariuszem, czyli z funduszami BZWBK.
A kim był ten akcjonariusz?
To był pan Mariusz Patrowicz.
A, no to bardzo znana nam postać, tak.
Tak.
Osoby, które słuchają naszych podcastów od początku wiedzą, że jesteśmy fanami spółki FON. I że tak, nie byłoby podcastu, gdybyśmy coś o tym FONie nie wspomnieli. I znowu pan Patrowicz. No i on ogłosił w trakcie sesji, że prowadził takie rozmowy, że być może byłby zainteresowany nie wiem, przejęciem. I tymczasem tutaj spoglądam na wykres i z tych 4-5 groszy, uwaga, zrobiło się, 8 groszy.
Ciężko powiedzieć, czy tutaj mamy do czynienia z manipulacją, bo tym jakby powinna się zająć też Komisja Nadzoru Finansowego, ale na pewno taka informacja zdecydowanie podniosła kurs. I no.
Dlaczego o tym mówimy? Bo ja kilka podcastów temu, kiedy mówiliśmy o manipulacjach i o wykorzystaniu informacji publicznych, dyskutowaliśmy o tym, czy zasadne jest to, żeby spółki mogły wydawać, tak jak to się zresztą teraz dzieje, komunikaty znaczące tak dla działalności podczas sesji giełdowej. Właśnie, Piotrze, ciebie wtedy nie było. Jakie jest twoje zdanie? Czy to jest dobrze, czy to jest źle?
No raczej moim zdaniem wszystkie komunikaty powinny być podawane przed sesją i po sesji niż w trakcie sesji. Tylko, że w trakcie sesji może to powodować bardzo znaczne zmiany. Inwestorzy jakby nie mają czasu, żeby przemyśleć wszystkich informacji i spokojnie podjąć decyzję, a w trakcie sesji takie decyzje podejmowane są często na gorąco.
Tak, bo znaczy, tacy inwestorzy, którzy są, no powiedziałbym, zawodowymi inwestorami giełdowymi, oni siedzą przed monitorami i tym się właśnie zajmują, to jeszcze wyobrażam sobie, że to ma sens. Tak? Natomiast tacy inwestorzy, no, którzy nie są zawodowymi inwestorami giełdowymi, którzy pracują w tym czasie, przychodzą do domu wieczorem, zapoznają się z bieżącymi komunikatami, w międzyczasie widzą, że kurs zmienił się o 50%, potem spadł znowu o 50%. No, z mojego punktu widzenia, no mi się to nie podoba. Zupełnie nie wiem, czemu służy taka zmiana.
No to jest na pewno czynnik zwiększający zmienność.
Tak, ale też taką niepewność. Tak? Też taką niepewność.
No, im większa zmienność, tym większa niepewność.
Tak, czyli tu powinno jednak być tak, że i wszystkie informacje, tak mi się przynajmniej wydaje, tak? Takie jest moje prywatne odczucia i także takie rzeczy jak walne, szczególnie takie, podczas których nie może dojść bądź dochodzi do głosowania nad likwidacją spółki, nie powinny się odbywać w trakcie dnia, w którym jest sesja giełdowa, w trakcie sesji giełdowej, albo po 16, no, albo w sobotę.
Tak?
Dobra, porozmawiajmy w takim razie chwilę o tym, jeżeli już ktoś ma pechę, tak, posiada w chwili obecnej te akcje tego swarzędza, co on teraz może zrobić?
No, są jakby dwa wyjścia. Albo pozostanie z tymi akcjami i będzie czekał do zakończenia likwidacji, przyjmując, że ta likwidacja zostanie doprowadzona do końca, bądź sprzeda akcje teraz, póki spółka jest jeszcze na giełdzie. No, oczywiście zarząd nie mówi o tym, że spółka ma być wycofana z giełdy. Gdyby tak było, sprzedaż akcji byłaby znacznie utrudniona.
A teraz może być tak, nie wiem, czy ja się dobrze orientuję, jeżeli jest inaczej, to proszę wyprowadź mnie z błędu, że giełda papierów wartościowych w każdym momencie może wycofać już z twarzy z obrotu. No,
tak, regulamin giełdy mówi o tym, że w momencie otwarcia likwidacji zarząd może podjąć decyzję o wykluczeniu z obrotu akcji.
Zarząd giełdy.
Tak, zarząd giełdy.
Może, I to się może stać w każdym momencie bez ostrzeżenia?
No, na pewno taka decyzja jest podejmowana po konsultacji ze spółką i z zarządem spółki. Nie jest to decyzja nagła, no ale takie niebezpieczeństwo istnieje.
A jaki jest teraz, nie wiem, jakby to powiedzieć, czas? W sensie, czy na tym walnym zostało coś przegłosowane odnośnie, ile czasu będzie trwała ta likwidacja? I teraz mielibyśmy stworzyć taki kalendarz, tak, jak będzie ten zwierzęt zlikwidowany, to co teraz po kolei będzie się działo?
Znaczy, na samym walnym harmonogram nie był przedmiotem obrad. Została otwarta likwidacja i zgodnie z prawem teraz likwidatorzy powinni ogłosić likwidację dwukrotnie. W terminie pomiędzy tymi ogłoszeniami nie powinno upłynąć dłużej niż miesiąc czasu. I następnie po okresie roku dopiero mogą być pozostały po likwidacji majątek może być przydzielany akcjonariuszom.
A co się będzie przez ten rok działo? Bo ja
przez ten rok likwidatorzy są obowiązani upłynnić majątek, spłacić wszystkich wierzycieli i zakończyć wszystkie sprawy spółki.
A ile mniej więcej, nie wiem, szacowana jest wartość na jedną akcję już majątku?
No to jest kolejny problem.
Likwidowanego majątku.
To jest kolejny problem, bo my zadaliśmy pytanie do zarządowi, czy robił takie szacunki. Zarząd potwierdził, że robił, ale nie chciał podać kwoty. Natomiast teraz osoba, która była członkiem zarządu, a teraz likwidatorem, podała kwotę 14 groszy na akcję.
Biorąc pod uwagę bieżące wyceny, czyli między 6 a 5 groszy, czasami 7 w ostatnim tygodniu, to fantastyczne wręcz wyceny.
Tak, tak. Przyjmując, że likwidacja może trwać na przykład 2 lata, to jest jakieś 80% rocznie, średniorocznie. Więc to są duże kwoty.
No tak, ale to jest wersja optymistyczna, tak?
Tak, tak, tak. No i trzeba jeszcze sobie zaznaczyć to, że te 14 groszy liczone jest po wartościach bilansowych, co można sobie powiedzieć, no realnie nijak ma się do kwoty, która rzeczywiście może zostać uzyskana ze względu na czas i sytuację, w której jest spółka, jest sytuacja w branży. Dlatego, że no, nawet jeżeli znajdą się chętni na kupno poszczególnych składników majątku Swarzędza, ich cena może być dużo niższa niż wydaje to się likwidatorowi, dlatego że parcie na jak najniższą cenę może być znaczące, dlatego że to Swarzędz jest jakby pod murem, a nie kupujący.
Dokładnie, to powiedzmy, to mimo tego, że teraz, no nie wiem, chodzą takie głosy, tak, że ta wartość na akcję może być kilkanaście groszy, przy obecnych wycenach 5, 6, no do 7 groszy, no to nie jest takie proste, choćby dlatego, że ci zgodnie z tym prawem upadłościowym akcjonariusze są chyba w ostatniej grupie. Chyba,
tak, w ostatniej.
Tak, że najpierw tam musi zostać zaspokojony Skarb Państwa, tak, roszczenia pracowników, ich należności i tak dalej, i tak dalej. I jak to wszystko zostanie zaspokojone...
Sama procedura obecna nie jest prowadzona zgodnie z prawem upadłościowym, a zgodnie z kodeksem spółek handlowych, dlatego że tutaj nie mamy do czynienia z upadłością, z likwidacją. Ale rzeczywiście jest tak, że akcjonariusze uzyskują pieniądze na samym końcu.
No właśnie, jeszcze biorąc pod uwagę, że to jest tak rozciągnięte w czasie, kiedy no... należności wobec Skarbu Państwa będą narastać i tak dalej, i tak dalej. Może się okazać, że dla tych akcjonariuszy no naprawdę nie zostanie więcej niż 5 groszy albo i mniej.
No to też jest pytanie, w jakiej formie likwidatorzy będą chcieli upłynąć majątek, czyli czy to będą cały czas zakłady w ruchu, czy natychmiastowe wygaszenie działalności, bo prowadzenie zakładów w ruchu związane jest z ponoszeniem dodatkowych kosztów i te straty mogą narastać, więc majątek może być dodatkowo przejadany.
No dokładnie, także jeszcze to, co pierwsze mówiłem na samym początku, tak, że to będzie trwało, no nie będzie trwało, tak, kilku tygodni, tylko może trwać więcej.
Musi trwać minimum rok.
Właśnie, to jest dokładnie tak, czyli te no, straty mogą się pogłębić, biorąc pod uwagę, że spółka nie radzi sobie z miesiąca na miesiąc z prawidłowym działaniem, rozwojem swojego biznesu, to no, to się z tym wiąże, tak? Czy to jest jakby jedna droga, jakbyśmy mieli wskazać tym akcjonariuszom, co mogą zrobić, więc pozostanie z akcjami spółki, która zostanie wycofana z obrotu. No, jest to problem taki, że jeżeli mamy takie akcje...
Są dwie niepewności. Po pierwsze, tak jak porozmawialiśmy, kwota pieniędzy, którą Ostatecznie uzyskają na im problem ze sprzedażą akcji.
Tak, czyli jeżeli zostaniemy z akcjami, które są wycofane z publicznego obrotu, no to jest bardzo poważny problem z tym, jak gdyby ktoś się nagle zdecydował, obudził, jak to je sprzedać, to co teraz, tak?
Tak.
No to już jest bardzo trudne.
Czasem. Chyba, że podczas procesu likwidacji pojawi się inwestor, który chciałby nabyć spółkę.
Tak, ale to jest takie gdybanie, prawda?
No tak, to jest na dzień dzisiejszy dużym czynnikiem niepewności.
Tak, więc tam jest mamy to bardzo dużo. Po pierwsze, ile ten akcjonariusz, czy w ogóle dostałby choć jakiekolwiek pieniądze i pytanie kiedy, czy to jest czynnik czasu, czy w jakiej formie zostałby to, nie wiem, twarz będzie likwidowany, czy sprzedany w całości, czy rozsprzedany na części,
tak?
Teraz to, że będzie trwało to dużo ponad rok, czy spółka będzie ponosiła kolejne straty. Także no to wszystko jakby poddajemy pod rozwagę akcjonariuszom z Farzędza, którzy zdecydują się zostać z tymi akcjami. No bo oczywiście jest druga, prostsza droga, tak?
Czyli sprzedaż akcji, póki tu i teraz, są na giełdzie, tak? No oczywiście, no, tak jak mówisz, nie mówimy, która z tych wersji jest lepsza,
oczywiście,
ale chodzi o to, żeby rozważyć wszystkie za i przeciw każdego z wariantów.
Tak, no właśnie, chcielibyśmy dobrze zrozumieni, tak, że to nie jest tak, że my reklamujemy Państwu, jak zaradzamy sprzedać teraz i już mieć z głowy, bo równie dobrze może się okazać, że po tej likwidacji minie rok, przypadnie 10 groszy na akcję, prawda?
Być może, ja też nie mówię, że to 14 groszy jest nierealne, chodzi tylko o to, że po prostu trzeba sobie zadać pytanie, czy jesteśmy w stanie taką kwotę uzyskać, gdybyśmy sprzedawali ten majątek.
No dokładnie, ryzyko tutaj mam wrażenie jest ogromne. Jest to tak.
Oczywiście, tutaj, jeżeli likwidator będzie na tyle skuteczny i sprzeda majątek za dużo wyższe kwoty, no to wspaniale, ale no, póki co to jest obarczone dużą niepewnością.
No przyznam się szczerze, że tak patrzę na tutaj sytuację spółki z Farzędza, jako jednej z najstarszych spółek na polskiej giełdzie. No ze smutkiem, tak, że to, o czym się mówiło do tej pory tylko w telewizji, że mamy kryzys finansowy, tak, i będą wcześniej przedsiębiorstwa bankrutowały, dotyka już realnej gospodarki, tak? Bankrutują przedsiębiorstwa na polskiej giełdzie, czy to po wyniku nabycia toksycznych opcji, czy też w wyniku na najnormalniej w świecie załamania koniunktury.
Jest to smutne, no ale niestety taka jest gospodarka rynkowa. Niektóre podmioty nie dają sobie rady.
Jasne. Dobrze. Ja o tym Farzędzu, gdyby, nie wiem, zaszła jakaś tutaj dramatyczna zmiana, to poinformujemy w kolejnych podcastach. Oczywiście rozumiem, że o wszystkim może dowiedzieć się na naszej stronie, bądź też www.scjork.pl, bądź też dzwoniąc do nas, do stowarzyszenia i dopytując się. Jeżeli ktoś jest członkiem stowarzyszenia, na pewno otrzyma w pierwszej kolejności wyjaśnienia, bądź też taką poradę, jakie są jego opcje, co może zrobić. Tak? Bądź też zostanie odesłany do podcastu.
Być może.
Dobrze.
W każdym razie jesteśmy otwarci.
Proszę Państwa, na koniec podcastu zostawiłem sobie jeszcze tutaj jedną sprawę, a mianowicie sprawę konkursu na nazwę podcastu. Tak, to powtarzam jak mantrę co odcinek. Natomiast przez ostatnie dwa tygodnie napłynęły bardzo ciekawe propozycje nas podcastu. Na tyle ciekawe, że postanowiliśmy, że konkurs będzie trwał nie dłużej niż do 10 odcinka. Tak? Czyli będzie 10 jubileuszowy odcinek, wtedy choćby nie wiem co, rozstrzygniemy konkurs na nazwę, choćby właśnie dlatego, że te propozycje, które napłynęły, pozwalają już wybrać na pewno jakąś interesującą. Powiem Wam, jakie aktualnie mamy najciekawsze propozycje. Oprócz tego Foniatry, który gdzieś tam kilka odcinków temu się przewijał, to pana Jacka, który jest autorem tej propozycji Foniatra, bardzo proszę o kontakt, chciałbym jakąś nagrodę dla pana przeznaczyć. To ostatnio pan Tomasz wysłał nam kilka propozycji, których najfajniejsza wydaje mi się Trendofon.
Tak,
Trendofon jest bardzo fajny. Także panie Tomaszu, bardzo proszę o kontakt. Nie mam tutaj do pana adresu, to mam dla pana psychologii inwestora giełdowego Tomasza Zaleśkiewicza. Bardzo proszę o kontakt. I tutaj dwie propozycje pana też Tomasza, ale innego Tomasza. Pierwsza to jest Echa Rynku. Moim zdaniem świetna propozycja.
Bardzo, to jest chyba najlepsza propozycja.
Tak, na pewno będzie jednym z faworytów, jeżeli do tego 10 odcinka podcastu na pewno będziemy brali jako jeden z kandydatów na nazwę podcastu. I druga propozycja, Trzecia Fala. Trzecia Fala tutaj związana oczywiście z falami Eliota, tak? Że Trzecia Fala tutaj nie ma szerszego uzasadnienia, ale to jest luźne skojarzenia z falami radiowymi, trzema kwadransami, tyle mniej więcej trwa podcast, i falami Eliota. Trzecia Fala to fala impulsu.
Obszerne wyjaśnienia nawet.
Tak, oczywiście. Ja przeczytam uzasadnienie do Echa Rynku. ponieważ podcast omawia bieżące sytuacje i zjawiska występujące na rynku oraz bieżącą działalność SI, tak jak Echo niezwłocznie reaguje na aktualne problemy rynku.
No, proszę.
Nie, bardzo fajna nazwa. Tak. Bardzo fajna nazwa. Echa rynku mi się bardzo podobają, także... Także na pewno zostanie, na pewno weźmie udział już jakby w tym decydującej rozgrywce na nazwę konkursu. Jeszcze raz tu przypominam, konkurs będzie trwał nie dłużej niż do 10 odcinka, czyli maksymalnie 3 tygodnie. No z tymi tygodniami też różnie może być. Przy okazji chciałem tutaj wyjaśnić, że podcast w zeszłym tygodniu nie ukazał się w sposób nieplanowy. Miał się ukazać, ale z powodu awarii technicznych sprzętu, na którym nagrywamy, no, nie ukazał się. Mam nadzieję, że od tej pory już będziemy regularnie, Państwa, co poniedziałek po południu będzie ukazywał się kolejne odcinki. To wszystko na dzisiaj. Nagrywali z Państwem
Dorota Skowron,
Piotr Pokmara
i Michał Masłowski. Do usłyszenia za tydzień.